Wiecie, wiele ostatnio tutaj, przynajmniej w niedzielę i w środę, było mówione o Kościele. W niedzielę mówił pastor o Kościele, w środę mówił Wojtek. I cały czas przez te kazania przedzielało się słowo Kościół. Kościół, Kościół, Kościół. I dzisiaj też bym chciał powiedzieć o Kościele i chciałbym powiedzieć, co to jest Kościół. I chciałbym, żebyśmy na to spojrzeli troszkę inaczej niż do tej pory. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na Kościół jak ciało, ciało Chrystusa. I to jest dosyć często było głoszone i dosyć dużo się o tym mówi, ale ja chciałbym, żebyśmy popatrzyli na to troszkę inaczej. Żebyśmy nie patrzyli na Kościół w porównaniu do ciała ludzkiego, żebyśmy nie porównywali Kościoła do ciała ludzkiego, ale żebyśmy popatrzyli na Kościół jak na ciało Chrystusa, na żywe ciało Chrystusa, bo Kościół jest żywym ciałem Chrystusa. I chciałbym to wam pokazać, udowodnić. I wiecie, siedząc tutaj możesz sobie pomyśleć, ja należę do tego Kościoła, możesz pomyśleć, jestem w tym Kościele, ale wiecie, kiedy, jeśli nie zrozumiemy tego, że Kościół, jaki założył Chrystus, to nie budynek czy organizacja, ale to ciało Chrystusa, to żywe ciało, które Jezus stworzył. I jeśli tego nie zrozumiemy, będziemy po prostu tylko martwą tkanką, będziemy tylko martwą częścią Kościoła czy jakiejś organizacji. Przez tradycję mamy troszeczkę zaburzone spojrzenie na Kościół. Chcemy należeć do Kościoła, ale może się okazać, że to, jak rozumiemy Kościół, że może powodować to, że wcale nie jesteś częścią Kościoła Jezusa, nie jesteś żywą częścią Kościoła Jezusa, ale po prostu jesteś sympatykiem organizacji jakiejś religijnej. I na początek chciałbym, żebyśmy sobie odpowiedzieli, co to znaczy Kościół, co oznacza słowo Kościół. W Nowym Testamencie na określenie Kościoła występuje greckie słowo eklesia, co dosłownie oznacza zgromadzenie wybranych. Bóg zgromadził swoich wybranych i stworzył z tego Kościół. Ale wybranych do czego? Do czego zostaliśmy wybrani? Po pierwsze do tego, żebyśmy żyli w wolności. Mamy napisane w Biblii, bo do wolności powołał nas Bóg. I powołał nas jeszcze do czegoś. Powołał nas do służby Jemu. W Ewangelii Jana, w 20 rozdziale, 21 wersecie czytamy, jak Ojciec mnie posłał, tak ja i was posyłam, mówi to Jezus. Do wolności powołał nasze ciało, naszą duszę. Dlaczego? Po to, żeby nasze ciało, nasza dusza nie była niczym skrępowane, żebyśmy nie mieli kajdanek na naszej duszy założonej, żebyśmy byli wolni. Jezus musiał nas uwolnić przez swoją świętą śmierć na krzyżu. I do służby jako duchowe członki ciała Chrystusa powołał nas Jezus i żebyśmy wykonywali to, czego głowa Kościoła chce, a głową Kościoła jest Chrystus. Czytamy o tym w liście do Efezjan 1:22. A Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. Jezus jest głową Kościoła. A my kim jesteśmy? O tym pisze w Efezjan 5:30. Gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. My jesteśmy członkami ciała. Jezus jest głową tego ciała. Jezus jest głową Kościoła. I po prostu Kościół składa się z osób, które są połączone z głową. Jeśli bym miał to porównać do ciała, to jak popatrzymy na ludzkie ciało, Jezus jako głowa, w głowie się wszystko zaczyna. Każdy ruch, wszystko co robimy, zaczyna się od głowy. I są ustanowione w Kościele różne osoby, tak? I Bóg daje tym osobom mądrość, daje im jakieś słowo i oni przekazują to dalej. Mówią Kościołowi, co mają robić, jak mają postępować. Wiecie, zawsze patrząc na fragment pierwszego listu do Koryntian, 12 rozdziału, tam jest mowa właśnie o ciele, o jej różnych członkach. Zawsze jak patrzyłem na ten fragment, to zawsze patrzyłem, że to ciało to jest taka przenośnia, to jest takie porównanie Kościoła do ciała. Ale wiecie, w Biblii mamy wiele fragmentów, w Biblii, gdzie jasno jest określane, że Kościół jest ciałem Chrystusa, jest żywym ciałem Chrystusa. I właśnie chciałbym wam pokazać ten żywy organizm. I kiedy zobaczymy, że Kościół jest żywym ciałem Chrystusa, to naprawdę zmieni wiele w naszym życiu. Zacznijmy od początku. Otwórzmy sobie pierwszą Mojżeszową 2:7. Zaczynamy od początku, a do końca Biblii trochę będzie, także się uzbroicie w cierpliwość. W 7 wersecie czytamy tak. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi. Ja sobie to tak wyobrażam, że Jezus, że Bóg sprowadził wszystkie prochy, pozbierał tak jakby piasek, pozbierał na jedną kubkę i z tego kształtował człowieka. Ułożył taką, jak macie na plaży czasem jakieś różne figurki, może to tak wyglądało właśnie, że ułożył kupę piachu, później z tego ukształtował pięknie człowieka, ale wiecie, to jeszcze nie był człowiek, to nie był żywy człowiek, tylko to po prostu była rzeźba z piasku. I dalej w 7 wersecie czytamy i tchnął w nozdrza jego dech życia. I wtedy człowiek stał się istotą żywą. Wtedy, kiedy Bóg tchnął w ten piasek, w tą kupę prochów, tchnął ducha, wtedy powstał człowiek i był żywą postacią. Wcześniej człowiek był tylko prochem i Jezus zrobił to samo z Kościołem. Czytamy w prorok Izajasz mówi o tym, że w narodzie izraelskim powstanie sługa Jahwe, że ten sługa Jahwe zgromadzi przy sobie świętą resztę, czyli ludzi wierzących, ludzi wiernych Bogu. I to zrobił Jezus. Jezus był tym sługą Jahwe, który zgromadził, tak samo jak Bóg zebrał cały proch, tak samo Jezus sprowadził całą rzeszę ludzi. Kiedy czytamy Biblię, widzimy, jak Jezus przyciągał wiele ludzi. Dajmy na to, kiedy nakarmił tam 4000, 5000 ludzi, to byli tylko mężczyźni, zatem było ich dużo więcej, licząc dzieci, licząc żony, kobiety. To były naprawdę wielkie rzesze. I Jezus właśnie gromadził tą całą rzeszę ludzi, całe multum ludzi, których kształtował człowieka, którym kształtował Kościół. Tak samo jak zrobił to Bóg. Zebrał wszystko razem, uczył ich, uzdrawiał ich, kształtował w ciało. I kiedy Jezus odszedł do nieba, to zostawił ten cały właśnie proch taki złożony. Wyrzeźbił ciało, wyrzeźbił Kościół, ale zostawił to tak. Ten Kościół nie był jeszcze żywym Kościołem. Dopiero punktem kulminacyjnym był Dzień Zielonych Świąt. Wtedy Bóg sprawił, że ciało, że Kościół ożył. Otwórzmy sobie Dzieje Apostolskie, 2 rozdział od 1 do 4 wersetu. Czytamy tak. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem w jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru. I napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. I widzimy, że tutaj tak samo było jak z Adamem. Bóg ukształtował człowieka i tchnął w niego życie. I tak samo Jezus ukształtował Kościół, ukształtował ciało i tchnął w niego życie przez Ducha Świętego. Wtedy, kiedy Kościół zgromadził się, kiedy był ukształtowany i otrzymał Ducha Świętego, wiecie, tchnienie to jest, ja sobie tak wyobrażam, to jest taki podmuch. I kiedy czytamy o Duchu Świętym, jak Duch Święty stąpił na Kościół, który był przygotowany, to był szum, czytamy, że był szum, że był jakby wiejący gwałtowny wiatr. I wtedy powstał Kościół, wtedy Kościół się pobudził do życia stracił tego, który ich prowadził, który ich kształtował, ale zyskał Ducha Świętego, zyskał tchnienie i dzięki temu mógł dalej prowadzić. Wiecie, tam było około 3000 ludzi i wszyscy ci ludzie słyszeli Ewangelię. Słyszeli Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Nie wiem, może tam były jakieś osoby, które pierwszy raz słyszeli Ewangelię, ale pragnęli tego bycia częścią Kościoła. Pragnęli, żeby być w tej kupie prochu i chcieli, żeby Bóg tchnął w nich życie. W Dziejach Apostolskich, dalej drugi rozdział od 38 wersetu, tutaj będziemy czytać. Oni zapytali po prostu Piotra, co mają robić, co mają z tym robić, co mają robić jako Kościół, co mają robić. I Piotr do nich powiedział, upamiętajcie się i niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz wszystkich, którzy są z dala. Ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc, radujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Piotr pokazał im proste rzeczy, które mogą zrobić. Przyjmij słowo, czyli słowo te, które głosił Paweł, to kazanie, które głosił Paweł, oni przyjęli je. Przyjęli to i opamiętali się. No i następnie dali się ochrzcić, a później czytamy, dostali też Ducha Świętego. I tak właśnie działał Kościół. Oni głosili, apostołowie głosili słowo, ludzie się opamiętywali, dawali się ochrzcić w imieniu Jezusa Chrystusa i otrzymywali Ducha Świętego. I myślę, że większość z nas dokonała jakiś ten krok w życiu, że opamiętaliśmy się i otrzymaliśmy Ducha Świętego, otrzymaliśmy dary Ducha Świętego, ale czy należymy dalej do ciała Jezusa? Wiecie, to jest taki moment, kiedy oni się nawrócili, tak? Kiedy przyszli do Jezusa, kiedy zostali napełnieni Duchem Świętym. No ale co dalej? Co dalej mieli robić? I co dalej robili? I o tym czytamy dalej w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale od 42 do 43 wersetu. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, bowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Na początku czytamy tutaj w 42 wersecie, że trwali oni w nauce apostolskiej. I zastanowił mnie ten werset. Dlaczego pisze trwali w nauce apostolskiej, a nie pisze, dlaczego, że trwali w nauce Jezusa? Dlatego, że Jezus jako głowa Kościoła postawił na czele jako, nie wiem, jako receptory, które dalej przekazują bodźce do poruszania się, postawił apostołów, głowy Kościoła na ziemi tutaj i on ich nauczał, on do nich mówił, on mówił do ich serca, a oni przekazywali to dalej. Oni byli odpowiedzialni za to, żeby przekazywać wolę Ojca, żeby przekazywać to, co Bóg ich, to czego Bóg od nich wymaga. I wiecie, i nauka apostolska to jest to, co głosi nasz Kościół jako organizacja, to, co głosi nasz pastor, nasi kaznodzieje, nasi liderzy. To jest właśnie ta nauka apostolska, której powinniśmy być poddani, posłuszni, bo Bóg nie na darmo stawia osoby takie na tym miejscu, nie na darmo stawia Bóg, wybiera Bóg biskupów, prezbiterów. On wybiera tych, którzy są wierni Jemu, tych, którzy przekażą słowo, które On ma do nas. I owszem, są w Biblii, a także w życiu takie sytuacje, gdzie czasem wydaje nam się, że Bóg postawił kogoś i to był chyba błąd. I Bóg popełni błąd. Możemy tak pomyśleć. Ale czy tak, czy Bóg popełnia błędy, czy Bóg wybiera niektórych, którzy później się okazują, że są złymi sługami, którzy zwodzą ludzi? Czy tak, czy Bóg się pomyli, czy Bóg się myli? Wiecie, i chciałbym tutaj na przykład wziąć Saula. Saul był wybrany przez Boga, namaszczony na króla Izraela. I wiecie, i jak znamy historię, Saul był złym sługą i Saul ścigał Dawida, chciał go zabić. I tutaj by się, tak jakbyśmy popatrzyli na to, jak on skończył, to Bóg się pomylił. Tak możemy sobie pomyśleć, ale wiecie, Bóg się nie myli. Na początku, kiedy Bóg wybrał Saula, Saul był dobrym sługą. Saul zdobywał wiele terenów w imieniu Boga, wiele narodów podbijał, był wiernym Bogu, ale w pewnym momencie nastąpił grzech. Nastąpił grzech, który jego zniszczył. Jeśli wiecie, jeśli by popełnił grzech i pokutował z tego, to podejrzewam, że Bóg by go dalej przytrzymał przy tronie, dalej by był królem Izraela, ale Bóg wybrał kogoś innego, bo wiedział, że Saula już nic nie będzie i postawił Dawida. I kto wie, może gdyby nie ten moment, kiedy Saul upadł, to może by te obietnice, które Bóg złożył Dawidowi, złożyłby je Saulowi. Saul zbłądził. Wiecie, podam wam jeszcze inny przykład. Myślę, że z wieloma decyzjami nie zgadzamy się w Kościele, czasem nie zgadzamy się z jakimiś rzeczami, które się dzieją w naszym Kościele, czy tutaj, czy ogólnie, jako Kościół, jako ogólny Kościół. Wiecie, chciałbym wam pokazać na przykładzie Jezusa. Jezus, kiedy przyszedł, Jezus był Żydem, Jezus dokonywał, sam poddał się obrzezce, obrzęd obrzezania był powszechnie uważany i to był nakaz. Każdy Żyd musiał być obrzezany. I Jezus nigdzie nie zniósł tego. Nie ma w Biblii żadnego momentu, kiedy Jezus powiedział, że teraz już nie będziecie dokonywać obrzezki. Ale jak widzimy, teraz jest to niepraktykowane. W Kościele, w Biblii nawet, jak czytamy, w pierwszym Kościele też to zanikało. Czy apostołowie zrobili później coś niebiblijnego? Zrobili coś niebiblijnego, ponieważ obrzeska była nakazem i to bardzo, bardzo dawnym i każdy to musiał robić. Ale dlaczego oni to zmienili? Tak jak mówiłem, Bóg postawił ich na czele. Bóg dał im mądrość, Bóg dał im słowo. I kiedy powstał konflikt o właśnie obrzezanie, kiedy poganie zaczęli się nawracać, oni tego nie rozumieli. Dlaczego oni mają to robić? I wiecie, to był właśnie taki konflikt kulturowy. Ale Kościół, głowy Kościoła, apostołowie po wielu modlitwach, po wielu rozmowach, po wielu dyskusjach, podejrzewam, że były to żarliwe też dyskusje, że nie jeden gdzieś tam się pokłócił, ale modlili się, i jako Kościół byli w tym razem. I wiecie, i to wynikało właśnie z kultury. Oni to musieli zmienić z tego względu, że właśnie dochodzili nowi, poganie. I zmieniając to, czy oni popełnili grzech, nie popełnili żadnego grzechu. To było przymierze, to była taka tradycja, którą utrzymywali na znak przymierza z Abrahamem. I Bóg to pozwolił im zmienić. Dał głowy Kościoła, które to zmieniły, które to znieśli i teraz tego nie praktykujemy. Żydzi jeszcze to praktykują, ale to już się z tego wychodzi. Wiecie, czasem w Kościele u nas się dzieje coś takiego, że nie zgadzamy się z czymś, że są jakieś pieśni, które nas denerwują, są pieśni, nie wiem, czy sposób prowadzenia nabożeństw, czy sposób śpiewania. Są takie drobne rzeczy, z którymi się nie zgadzamy, z którymi możemy mieć jakiś konflikt, co nam się może nie podobać. Ale wiecie, kultura się zmienia, czasy się zmieniają i to, że śpiewamy teraz inne pieśni niż kiedyś, czy prowadzimy nabożeństwa w inny sposób niż kiedyś, to jest właśnie wynik kultury. Ale czy pieśni, które śpiewamy, szybciej, czy krótsze słowa, czy częściej powtarzane słowa, czy to jest grzechem przed Bogiem, czy grzeszymy w taki sposób, to nie jest grzech, to jest po prostu wynik zmiany kultury. I wiecie, ja też nie rozumiem naszej młodzieży czasem, jak patrzę, co oni robią, albo jak uwielbiają Boga. Podoba mi się to, ale nie rozumiem tego. Ja już mam 10 lat od nich różnicy, to strasznie, ale wiem, że to jest wynik kultury, zmieniającej się kultury, ale to nie jest grzech. Wiecie, i kiedy patrzę na coś, co młodzi robią teraz, może mi się to nie podoba, może mi się to podoba, ale chcę na to patrzeć w taki sposób, czy to jest grzechem, czy Bóg myśli o tym, że to jest grzech. Myślę, że to nie jest grzechem, tylko to jest po prostu inny sposób wyrażania i uwielbienia Boga. Albo dam wam inny sposób. To jeśli mówię o tym, no to nie widzę tutaj grzechu, ale wiecie, jeśli patrząc tym tropem, kultura się zmienia, kobiety na ulicach chodzą w takich bardzo króciutkich spódniczkach, no to jak tak kultura się zmienia, no to dlaczego w kościele tak kobiety nie przychodzą? I czy to by było grzechem? Myślę, że takie noszenie takiej krótkiej spódniczki w domu nie byłoby grzechem, ale jeśli kobieta by przyszła w takiej krótkiej spódniczce do kościoła, myślę, że wiele osób by doprowadziła do grzechu. I to są właśnie takie skrajne przypadki, ale inny sposób uwielbienia, czy inny sposób prowadzenia nabożeństwa nie zmienia się to, co jest w naszych sercach. Chcemy oddać chwałę Bogu, tylko może zmienia się styl w wyniku kultury, ale nie chodzimy, ale nie prowadzimy do grzechu przez to. Bóg czasem pozwala nam na zmiany, takie drobne zmiany, ale Kościół się przy tym nie zmienia. I dalej w tym wersecie 42 czytaliśmy, że drugiego rozdziału Dzieje Apostolskich czytaliśmy, że trwali oni we wspólnocie i w łamaniu chleba. Wiecie, brak wspólnoty, wspólnota i łamanie chleba to pokazuje właśnie tą więź, silną więź Kościoła, silną więź ciała Chrystusa. Jeśli tego nie ma, to bardzo niszczy Kościół. Jeśli nie ma między nami wspólnoty, jeśli nie ma między nami wspólnej rzeczy, która nas łączy, a szukamy bardziej tego, co nas dzieli, to bardzo wyniszcza Kościół. Zabija nawet Kościół, bo wiele serc jest zaślepionych przez to. Wiecie, najśmieszniejsze jest to, że to, co nas najbardziej różni czy dzieli, to są naprawdę takie drobne rzeczy. Są drobne rzeczy, które jakbyśmy popatrzyli z boku, to są śmieszne rzeczy. Po prostu mamy to w naturze, że szukamy jakichś konfliktów, szukamy czego by się tutaj przyczepić, a to mi się nie podoba, a kiedyś to tak się robiło, albo nie podoba mi się, w jaki sposób się wysławiasz, nie podoba mi się wiele rzeczy. Możemy tak, w taki sposób do tego podchodzić, ale krytyka bardzo wyniszcza człowieka. Jeśli będziemy niszczyć siebie nawzajem krytyką, nie będzie między nami wspólnoty. I kiedy nie ma wspólnoty, kiedy nie ma życia w Kościele, to ciało jest kulawe. Kiedy jest ciało zdrowe, kiedy ciało współgra, kiedy każda część ciała jest zdrowa, to ciało się porusza bez problemu. Ciało może się poruszać bez nóg, bez rąk, ale to nigdy nie będzie tak samo jak człowiek, który jest sprawny. I to powoduje właśnie brak wspólnoty, powoduje rozłamy w Kościele. I chciałbym to pokazać na takim przykładzie. Wyobraźcie sobie, żebym sobie owiązał rękę mocno sznurkiem czy czymkolwiek i mocno zacisnął. Moja ręka by się potrafiła ruszać. Potrafiłbym nią ruszać do jakiegoś momentu, ale jakbym przytrzymał za długo, ta ręka by stała się martwa i bym musiał ją odciąć. I tak samo jest z krytyką w Kościele. W Kościele jako w budynku, w Kościele jako w organizacji. Kiedy powstaje krytyka, to tak dusimy właśnie tego swojego brata czy siostrę, ściskasz go coraz mocniej i tak przytrzymujesz go, krytykując go, zabijasz go i nie zyskasz swojego brata, a wręcz możesz go stracić. Będzie trzeba go odciąć. I w 42 też wersecie drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich czytaliśmy, że trwali oni w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i czytaliśmy jeszcze, że trwali w modlitwach. Kościół bardzo się rozwijał przez to właśnie, że trwali w modlitwach. I czytamy, że trwali w wspólnych modlitwach. Wiecie, siedząc w domu, indywidualnie modląc się, budujemy siebie. Budujemy swoje ja, budujemy swoje serce, ale ważnym jest, żeby w Kościele Jezusa Chrystusa był ten element wspólnej modlitwy. Jeśli nie potrafimy się wspólnie razem modlić, to to ciało nie będzie się wykształcać. Modlitwa to jest taki pokarm, wspólna modlitwa jest taki pokarm dla naszego ciała, pokarm dla nas. Modlitwa jest właśnie lekarstwem na wszystko. Jakikolwiek konflikt byśmy nie mieli, to modlitwa może nas połączyć. Modlitwa, dziękczynienie za coś, za co jesteśmy razem wdzięczni. Bóg jest kimś, kto może nas połączyć nawet w największych konfliktach. Jeśli byśmy odłożyli wszelkie jakieś tam krytyczne myśli, czy cokolwiek, co nas może dzielić i popatrzyli na to, co nas łączy, a łączy nas Bóg, łączy nas wspólna wiara w Jezusa Chrystusa, jeśli byśmy się na tym skupili, nasz Kościół by się rozwijał coraz bardziej. Tak właśnie było z pierwszym Kościele, że oni trwali w tych trzech rzeczach. Trwali w nauce apostolskiej, trwali we wspólnocie i wspólnych modlitwach. I pierwszy Kościół właśnie się rozwijał dzięki tym trzem rzeczom. Poddawanie się autorytetowi, brakiem rozłamów we wspólnocie i w trwaniu w modlitwie. I ciało Jezusa, Kościół właśnie dojrzewał w taki sposób. I wiecie, mamy w głowach zakodowane tak, że Kościół to jest budynek, że Kościół to jest jakaś organizacja religijna. I jak chodzę przynajmniej raz na jakiś czas do kościoła, możemy tak sobie pomyśleć, że jak przychodzę raz na jakiś czas do kościoła, no to będzie wszystko okej. Przyjdzie Jezus i mnie weźmie, bo przychodziłem. Boże, przychodziłem do kościoła, uwielbiałem Ciebie, stałem z innymi ludźmi, uwielbiałem Twoje święte imię, śpiewałem pieśni, słuchałem kazania. Ale kiedy przyjdzie Jezus, możemy się zdziwić, że Jezus nas nie weźmie. I Kościół jako organizm żywy to nie jest budynek, to nie jest organizacja, ale Kościół to jesteśmy my razem, którzy spotykamy się w jednym ciele i należymy do głowy, do Jezusa Chrystusa. I w Dziejach Apostolskich, drugi rozdział, 46-47 werset, czytamy tak. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Oni jednomyślnie, jako Kościół, przychodzili do świątyni. Przychodzili do budynku, spotykali się po domach, spotykali się w budynku. Oni byli Kościołem, nie budynek był Kościołem, ale oni byli Kościołem. A to, że mamy ten budynek, to, że mamy ten Kościół, to jest dla nas udogodnienie, żebyśmy mogli razem się wspólnie spotkać, uwielbić Boga, żeby nikt nas nie wyganiał. Kiedybyśmy w domu zrobili takie uwielbienie w tych czasach, to sąsiedzi by mogli zadzwonić na policję i powiedzieliby, że zakłócamy spokój, byśmy się musieli rozejść. Ale dzięki Bogu za Kościół, że mamy ten budynek i możemy się zgromadzić, uwielbiać Boga. I wiecie, to też fajne jest, że oni uczęszczali jednomyślnie. Czytaliśmy, że uczęszczali jednomyślnie. Czyli bez jakichś tam rozłamów, bez jakichś tam konfliktów, bez podziałów jakichkolwiek. Oni uczęszczali razem i spotykali się w jednym celu. Chwalić Boga i cieszyć się przychylnością Jego. A my czasem przychodzimy do kościoła po prostu ze zwyczaju. Mamy po prostu w zwyczaju jest niedziela, trzeba iść do kościoła. A tak naprawdę możecie dzielić między twoim bratem i siostrą wiele rzeczy i wiele jest konfliktów między nami. I wiecie co? Jeśli będziemy się tak niszczyć, przyjdzie Jezus, przyjdzie po swój kościół, przyjdzie do tego budynku, może będzie jakieś nabożeństwo, przyjdzie do tego budynku, przyjdzie do świętego miejsca, gdzie wszyscy uwielbiali Boga, gdzie wszyscy słuchali słowa Jego, ale może się okazać, że zabierze tylko małą cząstkę. I Jezus wiele razy, wiele mówił w podobieństwach o Królestwie Bożym, w przypowieściach, przypowieści i podobieństwa takie podawał. I chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie Ewangelię Mateusza, 13 rozdział, 18 werset. Mamy tu napisane tak. Słuchajcie się więc w podobieństwa o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, kto jest posiany na drogę. A posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje. Ale nie ma w nim sobie, ale nie ma w sobie korzenia, nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. Posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. Ale posiany na dobrej ziemi to ten, kto słowa słucha i rozumie. Ten wydaje owoc, jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny. Jak myślicie, o kim tu jest mowa? Tu jest właśnie mowa o Kościele. Tu jest mowa o nas. I każdy z nas, siedząc tutaj, może właśnie w taki sposób wyglądać. Wiecie, i są między nami, są w Kościele Jezusa tacy, którzy słuchają słowa. Każdy z nich słuchał słowa. To nie było tak, że przychodzili po prostu, siedzieli na telefonie, nie słuchali Jego słowa, ale to są ci, którzy przychodzą, siadają w ławce, uwielbiają Boga i słuchają słowa Jego. I jedni po prostu nie rozumieli tego słowa i mieli swoje zdanie, że ten werset wcale nie mówi o tym, tylko mówi o czymś innym. Że to nie powinno być tak, tylko całkiem inaczej. Byli też tacy, co nie chcieli poddawać się naukom apostolskim, którzy nie chcieli się poddawać temu słowu. Byli tacy, którzy byli niestali, którzy po prostu słyszeli Słowo Boże i powiedzieli, no niesamowite Słowo Boże, od dzisiaj się zmieniam. Ale kiedy wyszedł z kościoła, jego życie wróciło do normy. Jego życie było takie jak wcześniej. To są ludzie niestali. Byli też tacy, którzy miłowali bardziej inne rzeczy, bogactwo od Słowa Bożego. Też słyszeli Słowo Boże, też ich to poruszało, ale zmiana by musiała spowodować to, że straciłby trochę pieniędzy, musiałby więcej czasu poświęcić dla Boga, a ten czas musi na zarabienie pieniędzy poświęcić. Czy to niekoniecznie o pieniądze musi chodzić, ale sami wiemy, jak wiele rzeczy odciąga nas od Boga, jak wiele rzeczy odciąga nas od relacji z Bogiem, od relacji z Kościołem. Ale byli też tacy, którzy słuchali słowa i wykonywali je. I wiecie, oni wszyscy stali razem. I to wszystko widzimy w Kościele. Widzimy, że są tacy ludzie, że są tacy i tacy. Ale wkrótce Jezus przyjdzie po swój Kościół. Wiele przypowieści mówi o tym, jak przychodzi Pan. I zazwyczaj właśnie tak się to kończy, że są podobieństwa o Królestwie i te podobieństwa zazwyczaj się o Kościele czy o Królestwie Bożym kończą się tym, że przychodzi Pan i ucina, odrywa, wyrzuca. I ja bym chciał taki jeden z tych podobieństw przeczytać z Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, od 47 do 50 wersetu. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do sieci zapuszczonej w morze i zgarniającej ryby wszelkiego rodzaju, którą gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg, a usiadłszy Dobre wybrali do naczyń, a złe wyrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych. I wrzucą ich w piec ognisty. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I większość właśnie przypowieści tak się kończy. Przyjdzie Chrystus, może zastanie nas w kościele i może myślisz, że będąc w kościele, przychodząc do kościoła, wszystko jest w porządku, ale Bóg będzie znał nasze serca, aniołowie będą wiedzieć, kogo mają zabrać, a kogo nie. I może być tak, że zostanie nas naprawdę dużo ludzi. Jeśli nie będziemy trwać w tych trzech rzeczach, nie będziemy trwali w nauce apostolskiej, jeśli nie będziemy się poddawać autorytetom, które stawia Bóg w Kościele, jeśli nie będziemy żyli w wspólnocie jako Kościół, jeśli nie będziemy trwali w wspólnej modlitwie, to przyjdzie Jezus, zobaczy nasze serca i będzie wiedział, że ten jest zły, tego trzeba odciąć i wrzucić w piec. Wiecie, Bóg przyjdzie po swój Kościół. I On nie przyjdzie po kościół zielonoświątkowy, On nie przyjdzie po kościół katolicki, On nie przyjdzie po kościół chrystusowy, czy jakikolwiek inny byśmy sobie powiedzieli, ale On przyjdzie po swój żywy kościół, po tych, którzy są dołączeni do ciała Jezusa, po tych, którzy realizują minimum te trzy rzeczy, które pierwszy kościół realizował. To jest kościół, nie my jako organizacja, nie my jako budynek, ale Kościół to jest żywe ciało Jezusa Chrystusa, które tchnął życie przez Ducha Świętego. I podsumowując, jeśli należy do żywego ciała Jezusa, to musisz wykonać kilka rzeczy. Bóg nam daje wiele wskazówek, co powinniśmy robić, ale Bóg chce, żebyśmy spojrzeli dzisiaj w swoje serce i żebyś zobaczył, jeśli jest coś w twoim życiu nie tak, jeśli jest jakiś konflikt, jeśli nie potrafisz poddać się autorytetowi Kościoła, ludzi, którzy są stawiani przez Boga na miejscu w Kościele, jeśli nie trwasz w wspólnej modlitwie, wiecie, nieraz zauważyłem w kościele, że kiedy grupa uwielbiająca się modli, my się modlimy, jest głośno, naprawdę każdy się modli, ale kiedy grupa uwielbiająca przestaje śpiewać, przestaje grać, nagle jest w kościele cisza. Nie potrafimy po prostu się modlić wspólnie, nie potrafimy spędzać wspólnego czasu na modlitwie. Wiecie, to też chcemy też to zmienić w przyszłości, chcemy zrobić też takie środowe nabożeństwa modlitewne i chcemy po prostu się uczyć. Nie chcemy, żeby te nabożeństwa modlitewne były jak do tej pory, ale chcemy, żebyśmy po prostu trwali w modlitwie, żebyśmy się modlili wspólnie razem, żebyśmy przynosili wspólnie prośby. Brakuje nam tego, brakuje nam właśnie tej wspólnej modlitwy, wspólnej walki o nasz Kościół, wspólnej walki o siebie nawzajem. Więcej nas może dzielić niż łączyć. Jeśli takie rzeczy są w naszym życiu, jeśli takie rzeczy są w twoim sercu, to chciałbym, żebyś, tak jak apostoł Paweł tutaj pokazywał, Piotr, przepraszam, pokazywał, opamiętaj się, daj się ochrzcić. Jeśli nie jesteś ochrzczony jeszcze, to możesz to zrobić, a otrzymamy Ducha Świętego, który nas przyłączy do Kościoła, który nas przyłączy do żywego Kościoła, do Jezusa Chrystusa. I jakbyś mogła zagrać, dobrze? Chciałbym, żebyśmy stanęli. Myślę, że każdy z nas wie, jakim jest jego serce. Żeby każdy z nas wie, w którym miejscu się znajduje, gdzie są moje braki, gdzie nie domagam, gdzie jestem tą tkanką martwą w Kościele. Wiecie, z chorym ciałem jest tak, że kiedy miałbym uschłą rękę, to czasem trzeba ją odciąć. Ale mamy Boga, który może uzdrawiać. I Jezus nie tylko może uzdrawiać nas cieleśnie, ale też duchowo. Może należysz do Kościoła, może myślisz, jestem w Kościele, ale w twoim życiu jest bunt, w twoim życiu jest niezrozumienie, w twoim życiu nie ma tego ciała Chrystusa, nie jesteś blisko połączony do Niego, nie ma relacji z Nim, nie ma relacji z Kościołem, to jest czas właśnie teraz, żebyśmy powstali. Powstańmy razem. I wiecie, i nie chcę tutaj wywoływać na środek, bo myślę, że większość z nas by musiała tutaj wyjść, bo większość z nas nie żyje tak jak powinniśmy żyć przez jakieś tam nasze zaniedbania, ale chcę, żebyśmy teraz wspólnie razem stanęli przed Bogiem, wyznali swoje grzechy, wyznali to, że Boże, nie należałem do Twojego ciała, nie należałem do Twojego ciała, tylko po prostu przychodziłem od czasu do czasu i chcę, żebyś mnie przyłączył, chcę się upamiętać, chcę, żebyś mnie, Boże, ochrzcił Twoim Duchem, żeby Twój Duch przyłączył mnie do Twojego ciała. I miejmy teraz taki czas, żebyśmy każdy sam o siebie pomodlił się, żeby Bóg pokazał nam nawet te rzeczy, których może nie widzimy. O Panie, tak, ja Ci dziękuję za to, że mogę stać, Panie, tutaj na tym miejscu, Panie, że mogę w tym budynku, Panie, być. I Panie, tak bardzo przepraszam Cię, że tak wiele razy Cię zawodziłem, że tak wiele razy, Panie, błądziłem, że tak wiele razy, Panie, dusiłem inne członki, Panie, że tak wiele razy dusiłem siebie, Panie, że próbowałem odłączyć się od tego ciała, Panie, że tak wiele rzeczy oddzielało mnie, Panie, od Twojego ciała, Panie. Nie chcę być tym, po którego przyjdziesz i powiesz, że to jest zły sługa, że to jest zła ryba i trzeba ją wyrzucić. Panie, chcę być blisko Twojego ciała, Panie. Chcę być zespojony z Twoim ciałem, Panie. Chcę się poddać autorytetowi, Panie, który stawiasz w Kościele, Panie. Chcę, Panie, być blisko w relacji z moimi braćmi i siostrami w Kościele, Panie. Nie pozwól mi, Boże, żebym, Panie, oceniał ludzi. Nie pozwól mi, Boże, żebym żył w konfliktach. Nie pozwól mi, Boże, dać się prowokować, Panie, przez jakieś różne sytuacje. Ale chcę miłość mieć do każdego, Panie. Ja chcę mieć miłość do każdego brata czy siostry, Panie. Ja chcę, Panie, żebyś Ty nauczył mnie kochać, Panie. Żebyś Ty nauczył mnie kochać całe ciało, Panie. Żebyś mnie nauczył kochać ręce, nogi. Nie chcę, Panie, mieć wstręt do członków, Panie, ale chcę, żebyś Ty, Panie, prowadził mnie w tym. I Panie, wybacz, że tak często nie uczestniczyłem w modlitwach, Panie. Wybacz, Panie, że tak rzadko byłem blisko, Boże. Że tak często odchodziłem od Ciebie, Panie. Że tak często odchodziłem od modlitwy wspólnej, Panie. Wybacz, Panie, mi każdy raz, kiedy, Panie, nie chciałem przyjść do kościoła, Panie, modlić się. Kiedy nie chciałem przyjść, Panie, z własnego lenistwa. Panie, nie chcę, żeby lenistwo, Panie, żeby lenistwo miało górę nad moim życiem, Panie. Chcę być Tobie oddanym, Panie. Chcę trwać w modlitwie wspólnej, Panie. Jako ciało Twoje, jako Twój Kościół, chcę stać przed Twoim obliczem i uwielbiać Ciebie, Panie. Jako Kościół chcę w wspólnocie, w modlitwie stać przed Tobą, Boże. Chcę się poddawać autorytetom, Boże. Zmieniaj moje życie, Panie. Dawaj Ducha Świętego, Panie. Dawaj Ducha Świętego na każdego z nas, żebyśmy mogli być blisko, żebyśmy mogli być zespojeni, żebyś tchnął życie w nasze nozdrza, Panie. Żeby nasze prochy powstały, Panie. Żebyśmy nie leżeli, nie byli bierni, Panie, ale żebyśmy robili to, co Ty, Boże, każesz. To, co Ty, Boże, oczekujesz od nas, Panie. Nie chcemy być bierni, ale chcemy być Tobie oddani. I chciałbym, żebyśmy teraz pomodlili się o siebie nawzajem. Wiecie, może żyjecie w jakimś konflikcie z kimś, może nie zgadzacie się z kimś, może nie podoba Wam się to, co ktoś robi, może w Twoim życiu jest narzekanie na pewne osoby. I chciałbym, żebyś pomodlił się o te osoby, których masz w nieposzanowaniu, o tych, których nie akceptujesz, żebyś pomodlił się o tych, o których się nigdy nie modliłeś. Żebyśmy my wspólnie, jako Kościół, siebie nawzajem błogosławili. Potrzebujemy wspólnej modlitwy, potrzebujemy wspólnego błogosławieństwa. Ja sam mam wiele sobie do zarzucenia pod tym kątem. Wiele, wiele gdzieś tam mam myśli, wiele jakichś tam rzeczy powstaje w mojej głowie, ale ja nie chcę być takim, nie chcę niszczyć, zduszać ciała Jezusa, nie chcę w taki sposób podchodzić. Módlmy się o te osoby, o które się nigdy nie modliłeś. Pomódlmy się też o naszego pastora, o nasz kościół, o naszą radę zboru, o młodzież, o radę starszych, o grupę uwielbiającą, o wszystkie służby, jakie mamy. Błogosławmy się nawzajem teraz. Teraz jest na to czas. O Panie, ja Ci dziękuję za to, że postawiłeś mnie w tym kościele. Dziękuję Ci, Panie, za głowę tego kościoła, Panie. Dziękuję Ci, Boże, za pastora, za to, że dałeś nam takiego pastora, Panie. Może wydaje nam się, Panie, że gdzieś tam nie domaga, Panie, ale Ty, Panie, błogosław go, Panie. Ty go, Boże, wyposażaj, Panie, Ty go kształtuj na swój obraz, na swoje podobieństwo, Panie. Ty dawaj mu mądrości, Panie. Ty sprawiaj, Panie, żeby spędzał jak najwięcej czasu z Tobą, Panie. Żeby był bardzo blisko połączony z głową kościoła, Boże. Ja Ci dziękuję za każdą służbę, Panie. Ja Ci dziękuję Ci za radę starszych, Panie, za to, kogo wybraliśmy, Panie. I choć może się nie zgadzamy z niektórymi rzeczami, ale Panie, to jest Twoją wolą, Panie. Ty, Panie, ich wybrałeś, Panie, i Ty ich będziesz używał. Ja błogosławię ich życie, Panie, prywatne. Błogosławię ich życie, Panie, tutaj w kościele, Panie. Dawaj im mądrości, Panie, nie pozwól im zboczyć ani na prawo, ani na lewo, Panie. Niech oni idą blisko Ciebie, niech oni będą blisko Ciebie połączeni, Panie. Ja Ci dziękuję, Boże, za radę zboru, Panie, za to, że dałeś, Panie, ciało, które myśli o tym, jak prowadzić Kościół, Panie, które myśli, w którą stronę iść, Panie, które myśli, w jaki sposób przyprowadzić ludzi do Kościoła, które myśli, jak utrzymać w Kościele, Panie, tą wiarę głęboką, Panie. Panie, dawaj mądrości, Panie. Dawaj, Panie, Ducha Świętego, który będzie prowadził. Panie, ja Ci dziękuję za grupę uwielbiającą, Panie. Ja Ci dziękuję Ci za każdą osobę z nich. Za to, że, Panie, Ty dałeś im talent, Panie, za to, że oni poświęcają swój czas, Panie, żeby móc być tutaj i prowadzić nas w uwielbieniu, Panie. Ja Ci dziękuję za młodzież, która, Panie, prężnie działa, Panie, na Twoją chwałę, która mówi młodym ludziom o Tobie, która przyprowadza ich do Ciebie, Panie. Ja, Panie, błogosławię ich, Panie, Ty dawaj im mądrości, Panie, Ty wyposażaj ich w Ducha Świętego, który będzie ich prowadził i pokazywał, Panie, co jest właściwe, a co nie. Ja, Panie, błogosławię każdą inną służbę, nawet te drobne, na które nie zwracamy uwagi, Panie. Panie, wybacz, że tak często zaniedbuję swoich braci czy siostry, Panie. Wybacz, Panie, że tak wiele krytyki jest, Panie, we mnie, Panie. Że tak wiele, Panie, niechęci, ale, Panie, nie chcę takim być, Panie. Ja błogosławię każdą osobę, Panie, którą nigdy nie błogosławiłem, Boże. Wybacz, Panie, że miałem takie poglądy, Panie, że miałem takie myślenie, Panie, ale ja chcę błogosławić te wszystkie osoby, którym jestem dłużny, Panie. Boże, Panie, gdzieś tam w moich myślach powstały złe rzeczy, Panie. Chcę być czysty przed Tobą, chcę być czysty przed swoimi braćmi i siostrami, Panie. Wybacz, Boże, że tak często Cię zasmucamy swoim zachowaniem, Panie. Że tak często krytykujemy ciało Twoje, bo każdy z nas jest przyłączony do Ciebie, Panie. I wybacz, Panie, że mogę, że się ośmielam krytykować, Panie, cokolwiek. Wybacz mi, Panie, brak wspólnoty z moim ciałem, Panie, z ciałem Twoim, z Twoim ciałem Chrystusa, Boże.